Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest profesor Grzegorz Górski, prawnik, amerykanista z Kolegium Jagiellońskiego. Rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry, panie profesorze. Witam również państwa serdecznie.
Kłaniam się uprzejmie.
Panie profesorze, wczorajszy raport podkomisji smoleńskiej ukazał nowe fakty, a mianowicie zanim doszło do zderzenia samolotu z ziemią, nastąpiły dwie eksplozje. Panie profesorze, czy przedstawiony raport odpowiedział na zadawane pytania i czy wynika z niego jasno, że nie był to wypadek, a zaplanowany zamach?
No z pewnością ten raport zamyka kwestię kompletnie kompromitującą państwo polskie, to znaczy trwanie przy wersji ułożonej przez panią Anodinę, w myśl której pijany polski generał nakazał niedoświadczonym i nieznającym, czy nie mającym uprawnień do latania polskim pilotom dokonywać niebezpiecznych operacji, a w krytycznym momencie brzuska stojąca gdzieś tam na jakimś, w jakimś momencie dokonała zniszczenia samolotu. No, powiem tak, że trwanie przy tej wersji także wczoraj przez niektórych przedstawicieli, tych, którzy nie zgadzają się z raportem Antoniego Macierewicza, no jest podwójnie kompromitujące, ponieważ nie tylko dowodzi ich własnej indolencji, no ale także pewnego uzależnienia, trwającego uzależnienia od narracji rosyjskiej, która no po prostu urąga jakiejkolwiek inteligencji. Więc w tym sensie tak, no raport odpowiada, jak sądzę, na te podstawowe pytania i wątpliwości, co było bezpośrednią przyczyną i niewątpliwie to, co zostało przedstawione i udokumentowane materiały, które potwierdzają tę tezę, no zamykają te wątpliwości.
No właśnie, bo badania potwierdziły przecież też wybuch termobaryczny w samolocie, a przecież wcześniej Tusk i jego sympatycy naśmiewali się z takiej ekspertyzy, a dzisiaj wiadomo, że przecież na wojnie w Ukrainie Rosjanie używają chociażby broni termobarycznej.
Ta masowa dezinformacja, która no, jak także dzisiaj i wczoraj widzimy, że przecież próbuje się wyrywać z kontekstu jakieś elementy, próbuje się tworzyć jakieś zupełnie żenujące filmiki. Mhm. Najbardziej smutne w tym wszystkim jest to, że mimo tego, co już dzisiaj wiemy, tego też, co wynika z kontekstu wojennego, wypowiedzi rosyjskich, tego, że dzisiaj no już jakby podstawową kwestią jest to, że nikt nie może mieć najmniejszych wątpliwości, że właśnie to działanie rosyjskie w 2010 roku, ono się logicznie wpisuje w cały kontekst prowadzenia polityki rosyjskiej w regionie na przestrzeni ostatnich no, prawie 20 lat. Są jeszcze dzisiaj tacy ludzie, którzy będą trwali przy tej pancernej brzozie, którzy fałszowali dokumenty, którzy fałszowali no można powiedzieć wszystko, co było związane z tą katastrofą w oficjalnych dokumentach, co mam nadzieję wreszcie polska prokuratura pociągnie do odpowiedzialności no tych takich hochsztaplerów oczywistych, którzy to słyszeliśmy nawet wczoraj po prostu no fałszowali dokumenty urzędowe, no to jest po prostu ciężkie przestępstwo. To wszystko jest no powiedziałbym bardzo smutne, że nawet dzisiaj w takich warunkach nie padnie jedno słowo, że no przynajmniej jest nam głupio, że daliśmy się wpisać wtedy w ten scenariusz Putina. Ja nie chcę mówić, czy świadomie, czy nieświadomie, ale nawet jeśli to było nieświadomie, to wypadałoby po prostu powiedzieć tak, no nie mieliśmy wtedy tej świadomości, którą mamy dzisiaj, a tu nie, no trwamy, brzoza i pijany generał. Panie... To naprawdę jest po prostu no, oburzające.
Panie profesorze, bo wczoraj Donald Tusk jeszcze w trakcie prezentacji raportu napisał na Twitterze: minęła kolejna rocznica zamachu, naprawdę przyzwoitość i na jedność Polaków, perfekcyjna realizacja planu Putina przez PiS. To się właśnie wpisuje w to, o czym pan mówił przed chwilą.
No niestety, no powiem tak, pan Donald Tusk jest człowiekiem, który powinien być ostatnim, który zabiera w tej sprawie głos. Rzeczywiście to, co zrobił, to znaczy sprzedał suwerenność państwa polskiego w tej sprawie, mając w sposób oczywisty wszelkie dyplomatyczne możliwości i umowy międzynarodowe, na podstawie których mógł to śledztwo po prostu przejąć i zabezpieczyć polskie interesy, no zachował się po prostu jak renegat, który nie chce reprezentować interesów państwa polskiego. To jest rzecz zdumiewająca. Obserwujemy też na przestrzeni ostatnich wielu lat, jak państwa, które są w podobnych sytuacjach, strzegą swojej suwerenności. Ja kiedyś przy okazji konferencji, którą organizowaliśmy w Toruniu, wskazywałem, że w swoim czasie w podobnych okolicznościach doszło do katastrofy lotniczej na terenie południowej Afryki, kiedy zginęła cała, można powiedzieć, elita władzy Mozambiku. To wydawałoby się, że nawet w tamtej sytuacji, a trwał jeszcze apartheid, Republika Południowej Afryki była rządzona przez białych, była takim pariasem międzynarodowym, ale nie musiała respektować uprawnień Mozambiku do tego, żeby tworzyć międzynarodowe komisje i zapewnić władzom Mozambiku swobodny dostęp do tego, aby tę katastrofę ówczesną badać. No okazuje się, że nawet wtedy Mozambik, przecież państwo nie będące jakimkolwiek potentatem, nieporównywalne co do swojego potencjału z Republiką Południowej Afryki, uzyskało pełną możliwość suwerennego prowadzenia śledztwa, wyjaśnienia tej sprawy i to w katastrofie samolotu cywilnego. Więc no, powiem tak, pan Donald Tusk nie powinien zabierać głosu w tej sprawie.
Chciałabym się zapytać jeszcze o inny aspekt, a mianowicie w 2008 roku to ekipa Tuska zdecydowała, że samoloty Tu-154 zostaną wyremontowane przez firmę związaną z Olegiem Deripaską, przyjacielem Putina. I czy w obliczu nowych faktów osoba, czy też osoby odpowiedzialne za tę decyzję powinny ponieść konsekwencje prawne?
Panie redaktorze, no to jest oczywiście szerszy problem, bo już pomijam z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, no kto podejmował w tamtym czasie takie decyzje. Z dzisiejszej perspektywy jest to nie do pomyślenia, ale przecież z tamtej perspektywy, no to przecież nie było nic nadzwyczajnego, no przecież ci panowie podpisywali umowę o współpracy sztabów generalnych Armii Polskiej i Armii Rosyjskiej. Nie wiem, co oni tam chcieli uzgadniać z Armią Rosyjską, no ale chyba przygotować realizację planu pana Sikorskiego, czyli wprowadzenia Rosji do NATO, bo tylko tak można rozumieć tego typu przedsięwzięcie. No wiemy o tym, że służby wojskowe, czy SKW, czy SWW na wyścigi kolaborowały ze służbami wojskowymi. Mamy też informacje na temat współpracy ABW z FSB. No to są wszystko elementy, wśród których to, że ten samolot tam został, no można powiedzieć, przekazany do nie wiadomo jakich działań. Przecież no, także takie elementy jak podsłuchy, jak inne kwestie, które mogły zostać tam zainstalowane i przez kilka lat państwo polskie było prawdopodobnie swobodnie penetrowane przez służby rosyjskie. To można powiedzieć, że to też pokazuje jakość myślenia tamtej ekipy, jej, no, można powiedzieć, po prostu rozum, to jak oni wtedy, ale i do dzisiaj są, można powiedzieć, przygotowani do tego, żeby sprawami bezpieczeństwa narodowego się po prostu zajmować. Tu też przecież nie ma żadnej refleksji. Tu nikt też nie powiedział ani jednego słowa, że coś było nie tak, że może rzeczywiście zrobiliśmy jakiś błąd.
Panie profesorze, a jakie drogi prawne ma Polska, aby oskarżyć Rosję właśnie o zamach na prezydenta Polski?
No w tej chwili wiele elementów zostało niestety straconych. Najlepszym, najskuteczniejszym instrumentem, którym mogliśmy, czy przy pomocy którego mogliśmy zadziałać w swoim czasie, no to było zakwestionowanie tego, od czego wszystko się zaczęło, tego nieszczęsnego czy po prostu zmanipulowanego raportu Komisji Rosyjskiej. Gdyby wtedy zostały podjęte odpowiednie kroki prawne, gdybyśmy wtedy wykorzystali instrumenty, które wynikają z tych konwencji międzynarodowych, dzisiaj sytuacja Polski byłaby zupełnie inna. Ale ponieważ władze polskie nie tylko tego nie zrobiły, a wręcz przeciwnie, no, swoimi ustami swoich oficjalnych instytucji potwierdziły de facto, no, niemal w całej rozciągłości, bo przynajmniej w 90% to wszystko, co wynikało z tych bzdur wypisywanych przez Rosjan, no to można powiedzieć, że w dzisiejszej sytuacji, no, jesteśmy po prostu praktycznie w nieodwracalnym momencie. My dzisiaj jedyne tak naprawdę, co możemy robić, to pociągnąć do odpowiedzialności tych funkcjonariuszy państwa polskiego, którzy tych fałszerstw, manipulacji po prostu dokonywali w stosunku do Rosji. No, być może dojdziemy do momentu, w którym także ten raport, no, będzie jakimś elementem, który wejdzie w obieg międzynarodowy i odpowiednio rozpropagowany, no, stanie się takim przynajmniej naszym przekazem zewnętrznym kwestionującym. To, co niestety w oficjalnym obiegu międzynarodowym cały czas funkcjonuje, bo w oficjalnym obiegu międzynarodowym dokumentem podstawowym jest raport Anodiny.
Panie profesorze, zmieniamy temat. Europarlamentarzyści PiS i grupy europejskich konserwatystów i reformatorów wysłali list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, w którym apelują o zmobilizowanie dodatkowych środków unijnych dla krajów Unii Europejskiej w związku z napływem uchodźców z Ukrainy. Czy pani przewodnicząca Ursula von der Leyen odpisze na list, poprze te starania, jak pan myśli, jak pan sądzi?
No, mam nadzieję, że jakieś wrażenie na niej wizyta w Kijowie zrobiła. Z tego, co na filmach pokazywano, no, była mocno poruszona. Nie tylko tymi okrucieństwami, które tam oglądała, no, ale także miała okazję zapoznać się z tym ogromem, niewyobrażalnym ogromem wysiłku, jaki ponosi dzisiaj Polska, ale także równolegle czy Węgry, Mołdawia czy Rumunia, bo trzeba wiedzieć, że ten wysiłek tych czterech krajów jest czymś, z czym Europa nie miała historycznie do czynienia. Znaczy, nigdy w takiej skali, w tak krótkim okresie nie mieliśmy do czynienia z tak potężną falą migracji i z tym, że stosunkowo biedne w skali unijnej, bo trzeba pamiętać, że wszystkie cztery kraje, które dźwigają na sobie ten ciężar, to są kraje, które są, no, grubo poniżej średniej unijnej, jak chodzi o te wszystkie wskaźniki bogactwa. No, najwyżej jest tam Polska, ale przecież my mamy gdzieś w Gdańcach 80% średniej unijnej w tej chwili. Więc to pokazuje, jak olbrzymim wyzwaniem dla nas tutaj w regionie jest to, z czym się dzisiaj borykamy. Komisja Europejska po to, żeby ulżyć Niemcom, które miały o wiele mniejszą, wielokrotnie mniejszą skalę w minionych latach, futrowała pieniędzmi Turcję tylko po to, żeby zatrzymać strumień, o wiele mniejszy strumień uchodźców z Bliskiego Wschodu i z Północnej Afryki. Podobnie olbrzymie pieniądze cały czas utrzymują Grecy, Włosi i Hiszpanie, którzy, no, do których docierająca fala jest po prostu nieporównywalna z ilością ludzi, którzy są u nas. Tam nie ma jakoś problemów budżetowych, tam nie ma skomplikowanych procedur, bo ciągle słyszymy, jak to bardzo skomplikowane są procedury w Unii Europejskiej, że tam zmienić jakiekolwiek przecinki w budżecie, czy przesunąć coś z jednej rubryki do drugiej, to jest niewyobrażalnie trudna procedura. No, jakoś nie słyszałem, żeby w przypadku tamtych krajów, no, to była bardzo skomplikowana procedura, te decyzje były podejmowane niemal natychmiastowo. Więc z tego punktu widzenia, no, też nie ulega wątpliwości, że jeśli mówimy o podwójnych standardach, o podwójnych modelach traktowania krajów unijnych, o takim protekcjonalnym traktowaniu krajów Europy Środkowo-Wschodniej przez tych lepiej rozwiniętych, bardziej dojrzałych, mądrzejszych i mających lepszą demokrację naszych przyjaciół z Zachodu, no to się okazuje właśnie w całej rozciągłości, także w takiej sytuacji.
I kolejny temat, panie profesorze. Dziś i jutro w Senacie ma być rozpatrywany wniosek Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie marszałka Tomasza Grodzkiego. Ja jeszcze tylko dodam, że przeprowadzono sondaż i na pytanie o ocenę wystąpienia marszałka Grodzkiego skierowane do Ukraińców, w którym zaatakował polski rząd, aż 54% badanych oceniło negatywnie, 30%, a więc znacznie mniej, pozytywnie, 16% nie miało zdania na ten temat. Czy uda się odwołać marszałka Grodzkiego? Czy to jest tylko takie pobożne życzenie?
No nie sądzę, bo mam wrażenie, że oczywiście opozycja w Senacie uważa, że ta figura, która pełni funkcję marszałka, no jest jakimś kluczem do wykazywania Polsce i światu, że opozycja odgrywa istotną rolę. Niestety sądzę, że ani temu panu nie przyjdzie do głowy, że wypadałoby po prostu w obliczu i tego żałosnego wystąpienia, ale tego, co przecież na nim ciąży, to każdy człowiek honoru, jeżeli wie w ogóle, o czym tutaj mówię, to powinien wyciągnąć z tego wnioski. No ale także niestety trwanie na tych pozycjach tylko dlatego, że PiS składa taki wniosek, no będzie konserwować go na tym stanowisku. Choć jak niektórzy sarkastycznie twierdzą, pewno to dla PiSu dobrze, bo nikt tak nie będzie kompromitował opozycji i kompromitował tego wszystkiego, co z tamtej strony wychodzi, niż ten pan. Więc można powiedzieć tak, w jakimś sensie trwanie do wyborów tego pana na stanowisku marszałka jest też pewną gwarancją sukcesu Prawa i Sprawiedliwości.
To jeszcze liczba na koniec. 387 dni blokowane jest głosowanie w sprawie immunitetu marszałka Grodzkiego. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Panią się uprzejmie.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.